Będąc na studiach, usłyszałem pewną historię i za każdym razem, kiedy o niej mówię, to czuję dreszcz na plecach. Jest to historia o pewnej kobiecie, która zawsze marzyła o tym, żeby być bogatą osobą. Jej marzenie się spełniło i w pewnym momencie swojego życia zaczęła zarabiać naprawdę duże pieniądze. Z roku na rok jej majątek się powiększał. Na początku wyobrażała sobie, że zarobione pieniądze powinny umożliwić jej niezwykłe życie. Powinny umożliwić jej wiele wspaniałych rzeczy. Liczyła na to, że między innymi na to, że poprzez zebrany majątek zapewni swoim dzieciom wspaniałą przyszłość. Z czasem jednak pieniądze, zamiast przynosić jakieś wymierne korzyści, zaczęły przynosić swego rodzaju straty. Im było ich więcej, tym stawały się dla tej kobiety ważniejsze. W pewnym momencie, kiedy była już bardzo zamożną osobą, oszczędzała na czym tylko mogła oszczędzać. Było ją stać na najdroższe restauracje na świecie. Ona jednak jadła byle co, a żeby zaoszczędzić kolejnego grosza, zdarzało się, że odgrzewała jedzenie dla siebie i dla swoich dzieci, kładąc je po prostu na kaloryferze. Jej serce zostało zatrute czymś, co Biblia nazywa chciwością. Możemy o tym przeczytać w pierwszym liście Tymoteusza, 6 rozdział. Paweł tam pisze takie słowa. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. Więc Paweł uczył młodego Tymoteusza, a jak to młody człowiek, on zastanawia się, jaką rolę odgrywa materia, pieniądze w życiu. Paweł uczył go czegoś na ten temat. Mówił, że chciwość w sercu człowieka jest jak ziarno, z którego z czasem wyrastają okropne rzeczy. I ostatecznie człowiek bardzo cierpi. I tak też stało się w życiu tej kobiety. Pewnego razu odebrała telefon i usłyszała, że jej pierworodny syn miał poważny wypadek i że w okolicy istnieje tylko jeden szpital prywatny, bardzo drogi, w którym można uratować jego nogę. Wtedy kobieta powiedziała: proszę operować syna na miejscu, nie będę niepotrzebnie wydawała pieniędzy. I tak też się stało. Syn stracił nogę. Chciwość jest czymś, co zatruwa serce człowieka. I pieniądze, które miały służyć dobrym rzeczom, z biegiem lat stały się najważniejszą rzeczą, jakiej służyła. Jak więc podchodzić do tego tematu, do tematu posiadania, do tematu pieniędzy? Jak nie zbłądzić, tak jak zbłądziła ta bogata kobieta? Kilka wersetów dalej, w 17 wersecie Paweł mówi do Tymoteusza: bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania. Pieniądze mogą być dobrym narzędziem w życiu człowieka, ale mogą też je zniszczyć. Jak więc nie zbłądzić w tym temacie? Kobieta zrobiła dwa błędy, które skończyły się odgrzewaniem jedzenia na kaloryferze oraz amputacją nogi syna przy pełnym portfelu i przy, nazwijmy to, milionach na koncie. Jakie to dwa błędy? Pierwszy z nich, Paweł mówi, druga linijka, pokładanie nadziei w niepewności bogactwa. To był pierwszy błąd tej kobiety. Liczyła na to, że pieniądz odmieni jej życie na lepsze. Liczyła na to, że pieniądz sprawi, że przyszłość jej dzieci będzie wspaniała. Ale jednak popełniła błąd. Paweł mówi, ucz tych ludzi, by nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu. I to był pierwszy błąd, który popełniła. Zamiast złożyć swoją nadzieję co do swojego szczęścia, co do szczęścia swoich dzieci w Bogu, uwierzyła w to, że pieniądze sprawią, że to wszystko się uda. Czas jednak pokazał, że bardzo się myliła. Więc może nam się wydawać, że pieniądze są gwarantem szczęścia człowieka, że pieniądze są tym gwarantem tego, że w przyszłości nasze dzieci będą miały wspaniałe życie, ale to jest nieprawda. To był pierwszy błąd i pierwsze błędne założenie tej kobiety, bo tym gwarantem może być jedynie Bóg. Więc pierwszy błąd, który popełniła, to źle złożona nadzieja. A drugi? W ostatniej linijce, wróćmy jeszcze na chwilę do tekstu, w ostatniej linijce czytamy, Bóg udziela nam wszystkiego obficie do używania. Paweł tego nauczał, że Bóg udziela nam obficie różnych rzeczy. Tej kobiecie pozwolił się wzbogacić, ale miała użyć tych pieniędzy we właściwy sposób, a nie służyć im. Kobieta pozwoliła, to był drugi błąd, na to, by pieniądze stały się ważniejsze niż zadanie, które te pieniądze miały wykonać. I z tej historii płynie dla nas pewna lekcja. Jest to zasada, której nauczyłem się jeszcze będąc nastolatkiem. Do dzisiaj uważam ją za jedną z cenniejszych zasad w moim życiu. Brzmi ona następująco. Pieniądze to najlepszy sługa, ale najgorszy pan. Kobieta pozwoliła sobie na ten błąd. To, co miało być jej sługą, wykorzystanym dla dobra jej i jej rodziny, stało się jej panem. W jej sercu zagościła chciwość, która kończyła się obsesyjnym oszczędzaniem. Nawet kiedy mogła uratować nogę swojego syna, nie zrobiła tego. I Paweł, autor tych słów, które przed chwilą poznawaliśmy, jest niezwykłym przykładem osoby, która dobrze znała i stosowała te zasady. Paweł miał wiele doświadczeń w swoim życiu w tym temacie. Chciałbym dzisiaj kilka z nich przedstawić. Za całą historią apostoła Pawła stoi pewna uniwersalna zasada, którą wyrazimy takim symbolem. Poproszę kolejny rysunek. Jest to kielich. Co oznacza ten symbol? Między innymi oznacza wolę Boga względem człowieka. Możemy to nazwać Bożym planem dla naszego życia. Więc tak, Bóg podaje ten kielich człowiekowi, mówiąc, to jest moja wola dla ciebie, to jest mój plan. I człowiek może ten kielich wypić, czyli zaakceptować to, co Bóg ma dla niego, albo odmówić, mówiąc, nie będę tego pił, nie pójdę tą drogą. Ten symbol pojawia się w Nowym Testamencie, na przykład, kiedy Jezus jest w ogrodzie Getsemane, tuż przed pojmaniem. To jest ta scena, w której Jezus doświadcza walki. Z jednej strony jest to, czego On by chciał, ta łatwiejsza droga, a z drugiej strony to, co Bóg chce, Jego wola dla życia Jezusa. I wiemy, że to był największy moment walki w życiu Jezusa. Jezus mówi wtedy, jeżeli to jest możliwe, to niech mnie ominie ten kielich, żebym nie musiał go wypić. Tym kielichem była droga na Golgotę i śmierć za nasze grzechy. Ale w drugim zdaniu Jezus mówi, niech Twoja wola, Ojcze, się spełni, a nie moja. I Jezus sięga po ten kielich i wypija go. Więc kielich jest symbolem woli Boga dla naszego życia, planu Boga dla naszego życia. Wiele razy w życiu człowiek dostaje ten kielich do wypicia, jeżeli zaakceptuje to, co Bóg ma dla niego, zgadza się na to, co Bóg ma dla niego, wypija ten kielich. I apostoł Paweł i historia jego życia to historia wielu sytuacji, w których Paweł akceptuje to, co Bóg dla niego przygotował, chociaż wiele razy były to rzeczy mało przyjemne, czasami bardzo trudne. Pierwsze lata swojego życia czy swojej edukacji apostoł Paweł spędza z dala od rodzinnego domu. Rodzice Pawła, wtedy nazywał się Szaweł, jego rodzice byli dość zamożni, żeby wysłać go na nauki, żeby zadbać o jego wykształcenie. Kosztowało to bardzo dużo pieniędzy, ale rodzice wybrali najlepszego nauczyciela, jaki wtedy istniał, Gamaliela, i oddali go pod wychowanie, oddali swojego syna pod wychowanie Gamaliela. I Paweł trafia do Jerozolimy jako mały chłopiec, aby pobierać nauki od tego mistrza. I owszem, z perspektywy rodzica jest to obfitość, jest to coś dobrego, kiedy nasze dzieci uczą się od najlepszych, robią postępy, ale jak to wygląda z perspektywy dziecka? Możliwe, że mały Paweł jako młody chłopak musiał już zaakceptować pierwszy, nazwijmy to, kielich woli Bożej dla swojego życia. Musiał zaakceptować to, że wychowa się z dala od rodziców, kilkaset kilometrów od domu. Z dala od kolegów, z którymi się bawił na podwórku, z dala od matki. Musiał zaakceptować to, że przez najlepsze lata swojej młodości będzie wychowywany pod ręką najlepszego, ale i najbardziej surowego z nauczycieli w Jerozolimie. I Paweł wypija ten kielich, to znaczy akceptuje to, co było dla niego zaplanowane. Może wolałby wrócić do mamy, może wolałby beztrosko biegać z kolegami po podwórku zamiast się uczyć. On jednak akceptuje to, co Bóg przygotował, i swoje dzieciństwo spędza w Jerozolimie u stóp Gamaliela. I taki był Boży plan dla Pawła. Później w jego dorosłym życiu widać, że to, co działo się wtedy w dzieciństwie, ma ogromne znaczenie dla jego misji. Ale Paweł jako dziecko nie mógł jeszcze tego zrozumieć. Jedyne, co mógł zrobić, to mógł to zaakceptować. Dzisiaj niektórzy z nas tutaj na sali, albo na drugiej sali, czy tych, którzy są z nami online, dostali do wypicia kielich, który jest trudny do przyjęcia. Niektórzy z nas może są podobni do małego Pawła, który musi mieszkać kilkaset kilometrów od rodzinnego domu, z dala od swoich bliskich. I może jak mały Paweł nie rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego taka właśnie jest Boża wola dla nas. Dlaczego Bóg dopuścił to w moim życiu? Wielu z nas nie zna odpowiedzi na to pytanie, tak jak mały Paweł nie mógł tej odpowiedzi poznać. Mam nadzieję, że przykład apostoła Pawła, który wielokrotnie w swoim życiu akceptował to, co Bóg dopuszczał, będzie dla nas wszystkich jakąś zachętą, żeby ufać w takich momentach Bogu. Wiele, wiele lat później Bóg przygotował dla Pawła zupełnie nowe doświadczenie. Postawił przed nim nowy kielich, bardzo trudny do wypicia. Czytamy o nim w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział. Zobaczmy. A Szaweł występował coraz odważniej, dowodząc, że ten jest Mesjaszem, i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku. Po upływie dłuższego czasu Żydzi postanowili go zgładzić. Szaweł dowiedział się o ich zamiarach. Nastrzegli bram we dnie i w nocy, aby go zgładzić. Uczniowie więc spuścili go nocą w koszu na sznurze przez mur i wyprawili. Kiedy przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. Bóg miał pewien plan dla życia Pawła. Widać to już od początku jego życia, od wychowania w Jerozolimie. Nawet wcześniej, od podwójnego obywatelstwa jego ojca. I plan aby plan Boży się zrealizował, Paweł musiał wielokrotnie w historii swojego życia akceptować rzeczy, które Bóg przed nim stawiał, ale nie były to rzeczy wcale łatwe. Dzieciństwo z dala od rodziców i od rodzinnego domu to początek. Ale tych sytuacji później jest kilkadziesiąt, a może i więcej. Zaraz po nawróceniu apostoł Paweł, wtedy jeszcze nie apostoł, ale doświadcza nienawiści ze strony Żydów. Ze strony ludzi, wśród których się wychowywał. I jest zmuszony do ucieczki z Damaszku. Jakiś czas później, kiedy wrócił do Jerozolimy, doświadcza nienawiści ze strony hellenistów. W mieście, w którym spędził większość swojego życia, myślał, dobra, już nie mam rodzinnego domu, tu jest moje miejsce. Tu mnie wysłuchają. Ale widzimy, że ludzie go nienawidzą i postanawiają go zabić. I znowu Paweł musi uciekać. I któregoś dnia Paweł wsiada na okręt i gdzie płynie? Wysłali go do Tarsu. Paweł wraca po wielu, wielu latach do siebie, do domu. I nie za bardzo rozumie, co się wydarzyło. Bo owszem, realizował się Boży plan, ale Paweł go jeszcze nie widział w całości, nie rozumiał. Nie rozumiał, dlaczego Bóg stawia przed nim kolejne trudności w taki sposób. Ale po raz kolejny widzimy, Paweł bierze ten kielich, który Bóg przed nim stawia i go wypija. Co jest ostatecznym wyrazem naszej akceptacji na Boży plan dla nas? Łatwo jest powiedzieć, Boże, zgadzam się z tym, jak prowadzisz. Ale co jest wyrazem tej akceptacji? Co jest jej dowodem? Popatrzmy na planszę, która później też nam się przyda. Jest takie słowo, które to wyraża naszą akceptację. Jest to słowo dziękuję. Zastanawiałem się, czy Paweł wypowiedział te słowa pierwszej nocy spędzonej w Jerozolimie jako mały chłopiec. Z dala od domu, z dala od mamy, z dala od kolegów. Czy wtedy z jego serca popłynęło dziękuję za to, Boże, jak mnie prowadzisz? Albo kiedy ucieka z Damaszku, jest spuszczany przez uczniów Chrystusa po zewnętrznej stronie muru tego miasta w koszu. Czy wtedy z jego ust pada słowo dziękuję? Akceptuję, Boże, to, co dla mnie przygotowałeś. Albo w tej scenie, kiedy wraca do domu po wielu latach, płynie okrętem do Tarsu. Patrzy na wiele swoich, w cudzysłowie, niepowodzeń. Czy mówi do Boga, Boże, dziękuję Ci za to, co mi dałeś? I choć odpowiedź może zaskoczyć, myślę, że to dziękuję padło. Tak dzieje się, kiedy Bóg robi w sercu człowieka dzieło, które nazywamy wiarą. W sytuacji, w której nie jest po naszemu, w sytuacji, w której jest trudno, ale w której Bóg nas stawia, z naszego serca pada słowo dziękuję. Pamiętam, jak padło w moim przypadku. W 5. miesiącu ciąży mojej żonie odeszły wody i ordynator szpitala powiedział, że dziecko nie ma szans na przeżycie. I że trzeba ratować życie Agi, bo wdała się sepsa, trzeba to szybko rozwiązać. I pamiętam ten dzień bardzo dobrze. Wychodziłem ze szpitala i musiałem zdecydować, co robię z tym kielichem, który Bóg przede mną postawił. Czy wypijam go, czyli czy go akceptuję, to co Bóg zdecydował, czy obrażam się na Boga i na Jego plan. Co powiem Bogu w tym momencie? Czy powiem, Boże, dziękuję Ci za Twoją wolę, chociaż jest dla mnie trudna do przyjęcia, czy powiem, skoro taki jesteś, to ja nie chcę iść Twoją drogą. I pamiętam tego dnia swoją modlitwę. W tym momencie, kiedy wychodziłem ze szpitala, powiedziałem, Boże, nie rozumiem dzisiaj Twoich wyroków, ale ufam Ci i dziękuję Ci za to, co się stało. Do Ciebie należy życie mojego syna, zrób, co uważasz. Więc padło słowo dziękuję. Wypiłem ten kielich, który Bóg przede mną czy przed nami postawił. Następnego dnia okazało się, że Bóg postanowił inaczej, niż mówił ordynator. I Leon w końcu pojawił się na świecie kilka miesięcy później. Dzisiaj wielu ludzi doświadcza tego samego, to znaczy uciekają ze swoich miast, tracą wiele cennych rzeczy, tracą bliskich i nie da się odpowiedzieć w prosty sposób, dlaczego tak się dzieje. Bóg jednak ma swój plan i go realizuje. Cała historia naszego świata, od jego stworzenia aż do jego zakończenia, bo wiemy, że tak będzie, Bóg realizuje swój plan, a my gdzieś fragmencik tej drogi, tego planu realizujemy. Człowiek może zaakceptować to, co Bóg dopuszcza, co wyrazi się słowem dziękuję Ci Boże, albo powiedzieć nie chcę grać w tą grę, chociaż i tak gra. Więc może to jest dobry moment, żeby zadać sobie to pytanie, a przy okazji zobaczyć, czy w naszym sercu jest wiara, czy jej brakuje. Czy z naszych ust padło słowo dziękuję, kiedy Bóg dopuszcza rzeczy, których nie chcemy. Bo tylko wiara, którą Bóg rodzi w sercu człowieka, może zaowocować podziękowaniem za trudne rzeczy. Czy z Twoich ust już padło to dziękuję? Czy wypijasz kielich, który Bóg przed Tobą stawia? Paweł wypił go wiele razy w swoim życiu i naprawdę wiele możemy się nauczyć z jego historii. Fragment jego doświadczeń znajdujemy w liście apostoła Pawła do Filipian, który obecnie poznajemy. Zobaczmy na kilka wersetów z 4 rozdziału. Ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Apostoł Paweł wiele razy w swoim życiu doświadczał trudnych rzeczy, które Bóg przed nim stawiał. Choćby sytuacji, w której musi zostawić rodziców, przyjaciół, rodzinne miasto i oddać się pod wychowanie surowego nauczyciela. Wiele tych lekcji sprawiło, że Paweł niektórych rzeczy się nauczył. Na początku mówi, ja nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. W języku greckim użyte jest tutaj słowo autarkes, które oznacza potrafię być zadowolony z sytuacji bez względu na to, jaka ona jest. Nieważne, w jakiej jestem życiowej sytuacji, w każdej potrafię być zadowolony. Czy z dala od domu, czy w domu. Czy blisko rodziców, czy daleko od nich. Czy pod opiekuńczą ręką matki, czy pod twardą ręką surowego nauczyciela. W każdych warunkach potrafię być zadowolony. Czy ty tak potrafisz? Żyjemy w dziwnym świecie i ostatnie wydarzenia troszkę nam namieszały, bo do tej pory mieliśmy świat, w którym praktycznie mamy wszystko, czego chcemy. Możemy wybrać sytuację, w której jest nam wygodnie, w której dobrze się czujemy, w której mamy wszystkiego pod dostatkiem. I tak wyglądały ostatnie dekady naszego życia. Ale teraz, kiedy sytuacja troszkę się zmienia, powoli warto zadać sobie to pytanie, czy potrafię żyć, być szczęśliwym, zadowolonym w jakichkolwiek warunkach. Czy ty tak potrafisz? A może chciałbyś się tego nauczyć? W 12 wersecie Paweł mówi: umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. Być sytym i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Czy potrafimy coś takiego? Obfitować większość z nas potrafi, nie wszyscy, ale większość potrafi. Cieszyć się tym, co ma, korzystać z tego. Kobieta z naszej historii, z początku wykładu, nie umiała obfitować. Odgrzewała jedzenie na kaloryferze. Ale Paweł mówi, umiem obfitować, ale umiem też cierpieć biedę albo głód. Czy my to potrafimy? Ostatnie dwie dekady nie kazały nam zadawać tego pytania, ale sytuacja dynamicznie się zmienia i może warto sobie je zadać. Czy potrafię doznawać niedostatku? To jest ciekawe, że w obu wersetach pojawia się jedno takie same słowo. Zobaczcie, 11 i 12. Nauczyłem się, a drugie umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Paweł mówi, nauczyłem się tych rzeczy, umiem to i to. Nauka to jest proces, który jest w czasie. Nie uczymy się tego za jednym razem, czy przez weekend, czy przez tydzień. To, czego on się nauczył, to była cała historia jego życia. I pisząc te słowa ma kilkadziesiąt lat i mówi, umiem to i to. Ale dlaczego? Ponieważ się tego uczyłem, ponieważ w tym się ćwiczyłem. Umiem cierpieć biedę, bo wiele razy ją cierpiałem. Umiem obfitować, bo wiele razy obfitowałem. Może jako młody człowiek miał wszystkiego pod dostatkiem, bo rodzice byli zamożni. Jego nauczyciel też na pewno nie oszczędzał na jego jedzeniu czy komforcie przebywania. Ale później Bóg dopuścił wiele rzeczy i sytuacji w życiu apostoła Pawła, w których on nie miał zupełnie nic. W których był zupełnie biedny. W których cierpiał niedostatek, cierpiał głód. Wiele razy w swoim życiu nie wiedział, czy przeżyje do następnego dnia. I Bóg dopuścił w jego życiu biedę, dopuścił głód, dopuścił różne trudne warunki, bardzo trudne, żeby Pawła czegoś nauczyć. I teraz po tych kilkudziesięciu latach Paweł mówi, nauczyłem się, umiem to i umiem to. Ostatnie 20 lat w naszym kraju sprawiło, że oduczyliśmy się pewnych rzeczy. Ja pamiętam jeszcze lata 80. i w jaki sposób wtedy wyglądała nasza sytuacja materialna. Może nie odczuwaliśmy głodu, ale mogliśmy tylko pomarzyć o jakichś wspaniałych rzeczach. Pamiętam pierwszy wyjazd na zachód do Niemiec, do pastora w Berlinie i byliśmy w szoku, jak można żyć. Na śniadanie stół był pełny, a my z Pawłem jedliśmy tylko jedną rzecz, Nutellę. Ale młode pokolenia, nasze dzieci, one nie znają tych problemów. Skąd mają umieć cierpieć biedę, skoro nigdy jej nie doświadczyły? Bóg dopuszcza różne rzeczy w naszym życiu, czasami bardzo trudne i mówimy, Boże, dlaczego robisz coś takiego? Ale Bóg to robi w pewnym celu, to jest zapisane w Jego planie. I gdyby Pawła nie postawił przed tymi trudnościami wielokrotnie, Paweł nie mógłby powiedzieć do Filipian, nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, jakim jestem. Czy mam pełno, czy mam pusto, potrafię być zadowolony z życia. Zresztą całe te słowa, list do Filipian jest nazywany listem radości, bo jest to list, w którym najwięcej razy to słowo się powtarza. A Paweł pisze go z więzienia. Nauczył się do tego stopnia, że nawet będąc uwięzionym potrafi czerpać radość z życia, potrafi pracować, potrafi wykonać swoją misję. Więc na pierwszy rzut oka, kiedy przyglądamy się apostołowi, wydaje nam się, że jest to nauka o ludzkich zdolnościach. Ćwiczysz, ćwiczysz, umiesz. Ale tak naprawdę to wszystko jest nauką o Bogu. Bo jak apostoł Paweł puentuje tą lekcję w wersecie 13? Mówi co? To wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To nie jest po prostu ćwiczenie, to nie jest hartowanie ludzkiego ducha. Nie, Paweł mówi, ja to potrafię, potrafię być zadowolonym w ekstremalnie różnych sytuacjach. Dlaczego? Ponieważ Bóg mnie umacnia. Więc na koniec chciałbym połączyć ten werset jeszcze, Psalm 61, gdzie król Dawid pisze, czy modli się do Boga takimi słowami. Na skałę zbyt wysoką dla mnie wprowadź mnie. I poproszę ten rysunek wszystkich tablic. Dziękuję. Apostoł Paweł przez wiele lat swojego życia nauczył się czerpać siłę od Boga. Może potrzebował jej zaczerpnąć po raz pierwszy, kiedy wyjechał z dala od domu jako dziecko. Na pewno pierwsze dni, tygodnie, miesiące nie były łatwe. Może wtedy się modlił, Boże, pomóż mi to wytrzymać, bo jest to dla mnie trudne. Później wiele sytuacji zupełnie przerastało jego siły. I w każdej z tych sytuacji uczył się wołać do Boga, może tymi słowami, Boże, na skałę zbyt wysoko wprowadź mnie. To jest za dużo dla mnie. Ja nie jestem w stanie sam z siebie tego zrobić. I w każdej z tych sytuacji okazywało się, że Bóg jest tym, który umacnia. W oryginale, który wypełnia nas mocą. Bóg, który wypełnia siłą, by sprostać wyzwaniu, jakie przed nami stoi. Czy chciałbyś się tego nauczyć? Życzę ci tego z całego serca. Ale życząc ci tego, życzę ci też lekcji, które Bóg ma. Kiedy miałem 21 lat, podszedłem do egzaminu z homiletyki. Homiletyka to dział teologii zajmujący się mówieniem kazań. I pamiętam egzamin z tego przedmiotu. Zostałem oceniony bardzo nisko. Nie umiałem ubrać w słowa prawd, które są zapisane w Biblii. Nie potrafiłem w żaden sposób zwrócić uwagi słuchaczy na te prawdy. Co więcej, nie miałem odwagi, żeby stanąć przed ludźmi i coś do nich wyraźnie i głośno powiedzieć. Wracałem na weekend pociągiem do Bielska z poczuciem przegranej i z takim pytaniem: Boże, jak mam zostać pastorem, skoro nie umiem sklecić ładnych zdań? Jak mam być pastorem, skoro ludzie nie chcą mnie w żaden sposób słuchać? Jak mam być pastorem, skoro nie mogę powiedzieć słów, które sprawią, że inni za czymś pójdą? Ale już wtedy byłem po kilku lekcjach i miałem w sercu tą świadomość, że owszem, ja nie potrafię, ale Bóg może to zrobić. Dla mnie to była skała zbyt wysoka na moje siły, na moje zdolności naturalne. A wszystko wskazywało, że mam tam wejść na tą skałę. Da się tam wejść, nie dzięki naszym siłom, naszym ćwiczeniom, ale dzięki mocy Boga. I wszedłem na tą skałę wysoko i z biegiem lat ślad po dawnej niekompetencji po prostu zniknął. Panie, na skałę zbyt wysoką wprowadź mnie, bo moje kompetencje są za małe. Pomóż mi, wypełnij mnie mocą, której mi brakuje. I tak też się dzieje. Te słowa to słowa króla Dawida. Na skałę zbyt wysoką wprowadź mnie. 20 lat temu stały się moimi słowami, prosząc Boga o to, żeby mnie wyposażył do zadania, jakie mam w życiu. I wyposażył. Może dzisiaj te słowa zabrzmią w Twoim sercu. Boże, na skałę zbyt wysoką wprowadź mnie. Spraw, bym dorósł do wyzwań, które stawiasz przede mną. Wśród wielu doświadczeń Boga w moim życiu to jest jedno z silniejszych, że wypełnił mnie mocą, że z człowieka, który boi się odezwać, boi się dużych grup ludzi, nie potrafi nic powiedzieć, zrobił człowieka, który się dzisiaj w ogóle tego nie lęka. Boże, spraw, bym urósł i dorósł do zadania, które masz dla mnie. Może dzisiaj ta modlitwa zagości w Twoim sercu. A co jest dla Ciebie tą zbyt wysoką skałą? Może jak dla tego dziecka, Pawła, jakaś rozłąka, jakaś trudna sytuacja w życiu, która się ciągnie latami, jak życie pod twardą ręką opiekuna w Jerozolimie. Może niepowodzenia w pracy. Apostoł Paweł, gdybyśmy tak patrzyli, doświadczył ich naprawdę wiele. Może rozłąka z bliskimi, którzy są kilkaset kilometrów stąd i zastanawiamy się, czy jeszcze się z nimi spotkamy. Może Twoje poczucie niekompetencji w zawodzie, który wykonujesz. To skała zbyt wysoka dla nas. Ale możemy, jak król Dawid, pomodlić się: Boże, na tą skałę wprowadź mnie. I kiedyś popatrzę na wszystko na niej stojąc. I co jest dla Ciebie tą skałą? Co za kielich stoi przed Tobą do wypicia? Możemy o tym porozmawiać za chwilę w mniejszych kręgach. Dziękuję.